Sprawa Wiechetka. Rozdział pierwszy. Co dzień teraz od samego rana rozlegały się we wsi tęgie uderzenia cepów, to w pojedynkę łup-cup, łup-cup, to we dwójkę łupu-cupu, łupu-cupu, to we troje łupu-cupu, łup, łupu-cupu, łup, to w czwórkę wreszcie łupu-cupu, 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 łupu-cupu. A coraz to prędzej, coraz zapalczywiej, aż echa pod borem biły, tak się gospodarze zwijali, żeby z nowego plonu dobyć ziarno na siew w dobrą porę. Jeden tylko skrobek nie miał co młócić. Jeden tylko skrobek chodził smutny i bezczynny od chaty do pulka, od pulka do chaty, myśląc, przemyślając, skąd ziarna weźmie, czym rolę obsieje. A ziemia jakby się sama o ziarno prosiła. Wygrzało ją słońce, oświeżyły rosy, bruzdy i zagony wyciągały się proste i równe pod cichym błękitem. Od brzasku do zmierzchu polatywał nad nimi skowronek, szary śpiewaczek pól ornych i dzwonił przejasnym głosikiem. Dajże Bóg, dajże Bóg, z tego pulka pełen stóg, z tego stoga setny kłos. Z tego kłosa złota trzos. Dajże Bóg, dajże Bóg, z tego pulka pełen stóg. Słuchał tego skrobek i trząsł głową, żałośnie wzdychając. Ej, ziemio, ty ziemio, mówił. Zaorałem cię pługiem, zbronowałem broną, ale chyba łzami obsiać cię sądzono. Tymczasem biją we wsi cepy. Łup, cup, łup, cup, łupu, cupu, łupu, cupu, łup, cup. Biją cepy w złotą słomę, złote siarno się z niej sypie, a co który młocek silniej uderzy, to żyto pryska daleko za klepisko, aż przed wrota stodoły, właśnie jak iskry złote pryskają, kiedy kowal młotem żelazo na kowadle bije. Przed wrotami wrzawa niesłychana. Całe gromady wróbli spadają na uronione ziarno z pobliskiej topoli, krzyczą i dziobią i kłócą się i biją, a ruszy się co w pobliżu, to znów prrr na topól, jakby je wiatr zdmuchnął. Co te ptaszyska tak dziś wrzeszczą? Mówią sobie chłopy. Albo to na deszcz będzie, albo na pogodę. A nie widzą, że między wróblami uwija się gromada krasnoludków, zbierając pilnie rozpryskane ziarna. Co wróbel chwyci jedno? To krasnoludek zgarnie 10. Taka robota. Drą się tedy wróble jak na gwałt i aż przyskakują do onych czerwonych kapturów, nastroszywszy pióra, ale krasnoludki bynajmniej się tych krzykaczy nie boją i spokojnie sobie między nimi chodząc, zgarniają w mieszki albo i w poły opończy, co najcelniejsze ziarno. Naści wróblu przetrącone, zjedz, niech ci idzie na zdrowie, ale co pełne a całe, a złote, to na siew. Z jednego w ziemię rzuconego ziarna 100 innych będzie i człowiek się z nich pożywi, co nędzarzem jest i dzieciom z tego chleba da i wam się też wróble coś niecoś z reszty dostanie. Tak mówią krasnoludki zbierając ziarna. Ale słów ich nie bardzo słychać przed wrzaskiem ptasiej czeredy, która sobie nic z mów takich nie robi. Ptak jak ptak. Troski o jutro nie zna. Ani orze, ani sieje i tak mu się dobrze dzieje. Jak dziś syt, to główkę podnosi i śpiewa, a przyjdzie jutro, tedy znów główkę podnosi, znów i śpiewa i opatrzenia dla siebie z ufnością i weselem czeka. A tymczasem cepy walą w słomę kłosistą i złotą na każdy dzień, a krasnoludki na każdy dzień pracują pilnie, a co nazbierają przez dzień, to do podziemia niosą i na kupkę sypią. Podziemie suche, pod korzeniami dębu pięknie wybrane, brzozową korą wyłożone, aż się srebrzy całe. W górze otwór dla przewiewu, z boku otwór dla wejścia, a w pośrodku złociste ziarno celne, wysoko usypane, z ćwierć może. Takiego dobra nie można zostawić bez opieki, bez straży. Co dzień też jeden z krasnoludków szufelką lipową ziarno przegarnia, suszy, otwór ku słonku odmyka, a kiedy mrok się czyni, podmiata pękiem mietlic, znów na kupę, a mchem górny wylot zatknąwszy, iżby wilgoć z rosą nie szła, po czym się u wejścia kładzie i zasypia. Alić pewnego razu opatruje się słomiaczek, który dnia tego straż w podziemiu trzymał, że ziarna ubyło jakoś. Uleżało się może, myśli. I tak przeszła noc. Na drugą noc ziarna znów mniej jakby. Myśli modraczek, który tej nocy stróżował. Może uschło trochę? Ale na trzecią noc było ziarna tak dużo, że się biedraczek, który tej nocy kolej miał, za głowę chwycił i hałasu okrutnego narobił. Ani wątpić, że ktoś podbiera zboże. Zleciała się cała drużyna, patrzą, krzywda wielka. Gdzie? Ani połowy już nie ma. Na nic tu żal, trza radzić. Idą tedy do króla poradę. Królu miłościwy, mówią, złodziej jest, co nam ziarno chwyta. Co czynić mamy? Chwyćcie i wy jego. Więc znów drużyna. Królu miłościwy, złodziej jak wiatr w polu sto dróg ma przed sobą, a kto go ułapi? Tedy król. Sygnet i pieczęć wam daje. Pieczętujcie wszystkie wejścia, żebyście wiedzieli, którą z tych stu dróg przychodzi, a którą odchodzi ów złodziej. Bierze drużyna pieczęć, bierze sygnet królewski, zatyka wszystkie szpary mchem siwym, kratę z trzcin na mchu czyni, trawą co najdłuższą wiąże, pieczęcie na węzłach kładzie, sygnetem przyciska. Straż stawia i czeka. Przyszła noc. Cicho wszędzie jakby makiem siał. Listek się nie ruszy na drzewie. Ciemny lazur bez tchu nad ziemią wisi, gwiazdy w nim, by piasku w morzu. A mieli straż tej nocy przy dębie Mikuła i Pakuła, dwaj rodzeni bracia, z których król Błystek policję sobie nadworną uczynił, dawszy im piękne hełmy z dzwonków polnych na głowy, a szable z mieczyka co kwiatem ognistym jak ułańską lancą z czerwoną chorągiewką wystrzela wysoko spośród liści wąskich, a długich jak miecze. Stoi Mikuła sztywny, jak gdyby kij połknął, stoi Pakuła prosty, jakby wystrugany z drzewa, a oczyma dokoła kręcą, żeby im nic nie uszło. Wszystko śpi w słowiczej dolinie. Modra struga i trawy, i zioła, śpią muszki i ptaszęta, i żab chóry, i lilie wodne, i dąb ten stary, pod którym Mikuła i Pakuła trzymają straż wiernie. Tak przyszedł świt. Zrywa się drużyna krasnoludków i do podziemia bierze. Straż stoi, jak stała, pieczęcie leżą, jak leżały. Zajrzą krasnoludki do wnętrza, a tam garsteczka tylko żyta, ledwie że co na dnie. Zdumieli. Cóż to więc jest za szkodnik taki, co zamku nie ruszy, pieczęci nie złamie, a dobro zabierze? Patrzą po sobie w przerażeniu, milczą, nikt nie wie, jakie tu przemówić słowo. Aż rzecze król, kiedy sygnet mój nie ustrzegł i straż moja nie ustrzegła, to nie ustrzeże nikt. A wtem Pietrzyk, jako zawsze nowe myśli w głowie miał, zawoła z ciżby. A co to stanę, miłościwy królu, jeśli złodzieja tego uchwycę? A król, głos za nim, gdy go sądzić będą. Tu Pietrzyk, co? Głos za złodziejem? Tego nie chcę. Anibym za takim łotrem palcem małym nie ruszył, gdy go wieszać będą. Ale niech mi król miłościwy da ową pieśń przez mistrza sarabandę spisaną, z której teraz półpankowi nic, bo głos utracił. Niech i tak będzie, rzecze król i skinął berłem. A była spisana pieśń ta na listkach róż polnych i na motylich skrzydłach najczystszą rosą majową tak cudnie, iż ją chowano w skarbcu jako klejnot drogi. Skoczył Pietrzyk na łokieć w górę z radości, króla za kolana uścisnął, znów skoczył i jak wiatr polem ku lasowi śmignął. Rozdział drugi. Brzask już szedł i w lesie ptactwo budzić się zaczęło, kiedy Pietrzyk chatynkę babuleńki znalazł i w drzwiach niskich stanął. Ubogo tam było. Jeden stołek, komin, tapczan lichy, a zresztą zioła i zioła. U pułapu, po ścianach, na ubitej ziemi, w koszykach, w płachtach, w wiązkach, w snopach całych. Nic, tylko zioła. Duszny, zmieszany zapach mięty, macierzanki, lawendy, rumianku, melisy i innych tysiąca napełniał izdebkę jedyną, w której by się udusić było można od tych silnych woni, gdyby nie to, że strzechę miała na wylot na lazury nieba otwartą i tylko w szczytach skrzydłami sowy krytą. W izbie siedzi babuleńka u komina, złote nici na kołowrotku wszędzie, cichym głosem stare pieśni śpiewa, z cichym furkotem wrzeciono złote puszcza. Witajcie, babuleńko, przemówi w progu izby Pietrzyk. Podniosła babuleńka głowę, rękę przyłożyła do oczu, patrzy pilnie, aż poznała Pietrzyka, który już raz po igłę dla półpanka do jej chatki latał. Witaj, przewitaj, zawoła. A wejdźże w dobrą chwilę, czegoż ci potrzeba? Wszedł Pietrzyk, pokłonił się nisko. Babuleńkę w zmarszczoną rękę pocałował i rzecze. Rady mi potrzeba. Złodziej nam dobro bierze, a chwycić go nie możemy. Taka bieda. Słucha babuleńka, słucha. Przestała nogą trącać kołowrotek, złote wrzeciono puściła na ziemię. Złotą nitkę w palcach trzyma, chwieje głową siwą i głęboko myśli. Aż spyta. A co złodziej bierze? Ziarno bierze. Odpowie Pietrzyk z wielkim oburzeniem. Siewne ziarno bierze niecnota. A babuleńka. To sypciesz mu jeszcze i pereł do ziarna tego. Co? Krzyknie Pietrzyk. Jeszcze i pereł? Złodziejowi, co nas okrada z ziarna, mamy jeszcze pereł dosypywać. Babuleńko, chyba ci się od starości w głowie pomieszało. Ale babuleńka już podjęła złote wrzeciono i puściwszy w ruch kołowrotek, złotą nitkę ciągnie. Dosypcie mu pereł. Raz jeszcze rzecze i jakby Pietrzyka nie było, piosnkę starą śpiewać zaczyna cichym, drżącym głosem. Babuleńko, zawoła Pietrzyk na to. Szedłem do ciebie jak do matki własnej, jak do matki rodzonej szedłem do ciebie poradę. Nie szedłem do dnia, ani do nocy. Ani do słońca, ani do księżyca, tylko do ciebie, babuleńko, bo wiem, żeś mądra i że mądrość twoja z wielu dni i z wielu nocy i z wielu wschodów i zachodów słońca i księżyca jest, a ty mnie tak przyjmujesz, taką radę dajesz. Zostańże więc z Bogiem, bo widzę, żem się oszukał. Mówił to z żalem wielkim w głosie i z urazą w sercu, a zabrawszy się ku drzwiom, szedł. Już w progu był, kiedy babuleńka piosnkę swą przerwała, wołając za nim. Pereł, pereł mu dajcie, pereł dosypcie. Aha, akurat, mruknął Pietrzyk i w drogę ruszył, żałując straconego czasu. Ale głos babuleńki tak urósł, tak się wzmógł, tak wielkie kręgi powietrzne jedne po drugich trącał i napełniał, że choć Pietrzyk daleko już był, jeszcze głosów leciał za nim, nad nim, przy nim, a precz wołał. Pereł, pereł dosypcie mu, pereł. Zastanowiła Pietrzyka ta wielka moc głosu, która nie z czego, tylko z wielkiej prawdy musiała iść, więc nagle się zatrzymał i rzekł. Może to tak trzeba, może tak i trzeba. I pilnie rozważać począł, jak i co czynić mu należy. Co będzie, to będzie, rzekł wreszcie. Szubienicy przecież nie będzie. A jako zawsze był śmiały, a przygód różnych łakomy, zaraz się z dobrą otuchą do domu wracał i przed króla szedł. Miłościwy królu, rzecze, ile pereł zawierzyłbyś mi na tę noc dzisiejszą? A król? Kto zawierzy jedną, zawierzy i wszystkie. Ale ja wierność twoją więcej sobie niźli perły cenię. Więc Pietrzyk na to. Niechże ci będą dzięki za te słowo, miłościwy królu. Garść pereł mi zawierz, a mam li złodzieja owego dostać, to go dziś dostanę. Idź, a weź. Król na to. I zaraz wołał skarbnika, żeby garść pereł, nie licząc ich, Pietrzykowi dał. Ścisnął Pietrzyk kolano pańskie, dziękując, a że serce miękkie miał, więc jedną i drugą łzę otarł ukradkiem, po czym, rozśmiawszy się wesoło, szedł perły brać. A już zmierzch padał na świat. Zebrały się krasnoludki, patrzą ciekawie, co będzie, a Pietrzyk z ową garścią pereł prosto do owego śpichrza w ziemi idzie i między ziarno je ciska. W imię twoje, babuleńko, rzecze, i starej mądrości twojej, po czym się ku towarzyszom obróciwszy, dodał. Nie trzeba dziś straży ni pieczęci. Mikuła i Pakuła, ruszajcie spać druchy, ja sam tu zostanę. I zaraz na wzgórku siadł, głowę o kamień wsparł i za odchodzącymi sennym okiem patrzał. Ale od wschodu ruszył się wiatr mały i trawą szeleścił, właśnie jakby szmery i szepty powietrzem szły. Pietrzyk wszakże mało na owo to szeptanie zważając, iż znużony był drogą, jak chrapnął, tak się dopiero o świcie przebudził. Przebudził się, patrzy, a tu prawie u nóg jego widnieje jakby dróżka od wzgórza ku uroczysku, perłami owymi usypana, co je między ziarno rzucił. Zakrzyknął tedy i porwał się za tym znakiem biec, a tuż i drużyna krasnoludków za nim. Bierze Pietrzyk, staje i znów bierze. Co 100, co 200 kroków da, to perła leży, ot jakby ktoś z prędkości wszystko razem chwyciwszy i ziarno, i perły, potem to, co mu na nic, ciskał, a tylko ziarno z sobą brał. Oj, mądra ty, mądra, babuleńko, myśli Pietrzyk i już uroczyska za śladem owym dopada. Spojrzy. Perła ostatnia w bruździe głębokiej leży, a tuż grudka ziemi ruszona, a pod nią jamka. Schyli się Pietrzyk, rozgrzebuje ów wzgóreczek ziemny, a tam dwie, trzy perły toczą mu się przed oczyma w głębie. Zakrzyknął na drużynę. Kopią aż się dokopali dużego lochu, w którym owo chwycone ziarno leżało wszystko prawie. Przy nim skulony siedział szczur polny i jego rodzina. A tuś mi! Krzyknie Pietrzyk i za kark chwyci szkodnika. Mikuła Pakuła, bywaj jeden z drugim! Pisnął szczur przerażony, próbując wymknąć się i uciekać, ale milicja nadworna tak go nasiadła, że się poddać musiał. Triumf był niezmierny. Z okrzykami, ze śpiewem wracały krasnoludki z wyprawy, wiodąc jeńca i niosąc worki z odzyskanym ziarnem na powrót do swego podziemia. Rozdział 3. Uroczyście, wspaniale otwarł się sąd królewski w Słowiczej Dolinie. Król jegomość wystąpił w całym majestacie. Purpurowy płaszcz jego niósł, zanim ospały paś krężołek, złota korona błyszczała na królewskiej głowie, a brylantowe berło siało takie blaski jak wschodzące słońce. Przed stopniami sali sądowej stał oskarżyciel państwa, bystry kocie oczko. Tuż za nim Mikuła i Pakuła w paradnych mundurach, dokoła, lecz w pewnym oddaleniu, tłoczyły się krasnoludki, a wszystkie oczy zwrócone były na oskarżonego. Stał on, pochylony, skurczony, w ubogiej sukmance na grzbiecie, mając przednie łapki mocno związane za plecami, pozieleniały ze wzruszenia i ze strachu, a tak drżący, że nogi widocznie trzęsły się pod nim jak w febrze. Właśnie wymowny kocie oczko, skończywszy przedstawiać jego winę, żądał surowej kary. Już to co najmniej powieszenia na najwyższej gałęzi dębu oraz zwrotu strat i kosztów procesu. Szanowny oskarżyciel aż zachrypł w ciągu tego wywodu i fularem ocierając zapocone czoło, sapał głośno. Król skinął berłem i zapytał sam. — Jak się zowiesz, nieszczęśniku? Zsiniał szczur i na nogach się zachwiał, aż popchnięty ku królowi przez Mikułę. — Wiechetek, do usług, rzecze cichym głosem. — A król? — Dlaczego zabrałeś to ziarno?
— Głodny byłem, nędzarz byłem, dzieci moje konały z głodu.
— Ale głód nie daje prawa do cudzego mienia. Czy nie tak?
Tak, miłościwy królu, odrzecze wiechetek drżąc cały. Więc cóż masz na swoją obronę? Spytał król. Nic, prócz głodu. Głód, straszny głód. No ale nie mogłeś i przy największym głodzie zjeść tej miary zboża. Dziesiąta część wystarczyłaby tobie i dzieciom twoim. Zimy się bałem. Najmiłościwszy królu, zima strasznie długa, ciężka. Połowa moich dzieci wyginęła tamtej zimy, królu. Ach, jak cierpiały strasznie. Najmłodsze dziecko moje, królu, umierało w oczach moich z głodu. 6 dni, 6 nocy patrzałem na to i żyłem. Żyłem i nie mogłem sam za niego skonać. Nie mogłem. Odwrócił król oblicze sędziwe, na którym malowała się litość, a w drużynie krasnoludków słychać było ciche łkanie. To Pietrzyk płakał. Wiechetek mówił dalej. Po najmłodszym umierał starszy. Starszy syn mój, królu, umierał w moich oczach. 10 dni, 10 nocy konał i ja patrzałem na to i nie mogłem umrzeć za niego sam, choć umierałem z nim razem. Zmarszczył król brew, żeby powstrzymać łzę nabiegającą do oczu. W drużynie krasnoludków słychać było głębokie westchnienie. Pietrzyk łkał głośno. Wiechetek mówił dalej. A potem umierał trzeci. Trzeci syn mój, królu, umierał. Z głodu syn mój umierał o królu, a ja patrzyłem na to. W moich oczach królu syn mój umierał z głodu, a ja nie mogłem umrzeć. Wtem począł się trząść bardzo i zmrużywszy oczy. Głód, 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 szeptał nieprzytomnym głosem, ale król Błystek podniósł berło i rzekł. Srogim być muszę, boś zawinił srodze. Ziarno to było siewne, na siew dla podobnego tobie nędzarza przeznaczone, który też głodne dzieci ma. Niech się nad tobą spełni sprawiedliwość. Śmierć, śmierć złoczyńcy, zawołał kocie oczko. Śmierć, powtórzyli za nim Mikuła i Pakuła jednym srogim głosem. Wiechetek stał jakby porażony, trzęsąc się i patrząc obłąkanym wzrokiem. Król odwrócił się i już miał sądny tron opuścić, kiedy wtem Pietrzyk rzucił się ku niemu z tłumu i do nóg mu upadłszy, zawołał. Głosu chcę za nim, głosu za skazanym, miłościwy królu, głosu, któryś mi sam dać chciał. Głosu, głosu chcę. Więc go masz, rzecze król i schylił się ku niemu i dotknął go berłem łaskawie, a Pietrzyk z łkaniem. Więc przebacz, przebacz, królu dobry, przebacz. Powiedz, powiedz, królu, że przebaczasz. To pieśń moja będzie. To moja najcudowniejsza pieśń będzie, moja jedyna. Ha, inszej nie chcę, nie chcę. Zapłakał stary król, widząc taki gwałt żałości w ulubionym słudze i rzecze. Zwyciężyłeś, Pietrzyku, zwyciężyłeś miłosierdziem sprawiedliwość moją. Niechże się stanie po twej woli, tu skinął berłem i rzekł. Puścić mi wolno nędzarza tego i nakarmić dzieci jego. Ze stołu mego mają odtąd pożywać chleb dzieci jego, a ziarno dziś jeszcze oddać oraczowi i ziemi, która siewu czeka.